Sejmie minister finansów Andrzej Domański już za chwilę będzie odpowiadać na pytania posłów o budżet, a w radiu RMF 24 właśnie teraz zaprosiliśmy gościa, którym jest ekonomista Velobanku Piotr Arak, który też będzie odpowiadał na nasze pytania, być może bardzo podobne do tych, które za chwilę od posłów usłyszy minister finansów. Witam serdecznie naszego gościa.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od pytania, czy dochody i wydatki budżetu, to jest pewnie to pytanie, które natychmiast padnie, tylko będzie zadawane w różnych odsłonach przez różnych polityków, ministrowi finansów, czy wydatki i dochody budżetu trzymają się założeń?
Pytanie jakby, jak rozumieć te założenia? No pewnie tak, no mamy wysoki deficyt i będziemy mieli wysoki deficyt, tylko no te założenia trzeba było zmienić na początku.
No dobrze, to może inaczej zadam pytanie, czy to są dobre założenia, że mamy ten wysoki deficyt?
No i to jest właśnie takie pytanie strategiczne, to znaczy czy Polska jest gotowa na to, żeby ta trajektoria długu, bo to, że będziemy mieli wysoki deficyt w tym roku i mamy wysoki deficyt w przyszłym roku, to jest powiedzmy kwestia, którą jesteśmy jakoś w stanie zaakceptować, dochodzimy do długu w relacji do PKB przekraczającego 60% na koniec 2025 roku, pierwszy raz w historii Polski. No i w kolejnych latach będziemy ten rekord bić. I teraz czy rząd może temu przeciwdziałać, to znaczy, żeby dług w Polsce nie narastał, bo na razie ścieżki, które pokazuje resort finansów, może nie w samej ustawie budżetowej, ale w tych planach średnioterminowych dotyczących długu publicznego, no są takie dosyć niebezpieczne i jutro jeszcze będziemy mieli decyzję jednej z agencji ratingowych o ratingu dla Polski, no i one też na to patrzą i raczej się niepokoją, mówiąc o tym, że ta perspektywa dla polskiego długu i rentowności polskich obligacji jest negatywna.
A czy, no właśnie, to teraz drugie pytanie, które na pewno padnie, ono będzie odmieniane na różne sposoby. Czy, jak twierdzi PiS, sytuacja budżetowa Polski rzeczywiście jest dramatyczna? Bo ja słyszę to wielokrotnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24, że tak źle jeszcze nigdy nie było i że oni są sami przerażeni, że kiedyś będą musieli to naprawiać.
No na pewno do roku 2027 jeszcze uda się dojechać na tego typu założeniach, to znaczy, że będziemy się po prostu zadłużali bardziej, ale rzeczywiście w roku 2029 na przykład budżet na 2030 będzie musiał być zrównoważony zgodnie z tym, co do tej pory prezentował resort finansów. Czyli, że nie będzie mogło być deficytu, bo inaczej przekroczymy próg konstytucyjny z tej ustawy o finansach publicznych. Czyli dług publiczny w relacji do PKB będzie wynosił 75% już wtedy, a ten zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która odnosi się do konstytucji, będzie już przekraczał 60%, no i ten kolejny budżet będzie musiał być zrównoważony, więc jeszcze przyszły rok to nie jest jakiś dramat, tylko o to chodzi, że w tych kolejnych latach trzeba przedsięwziąć jakieś środki, które ograniczą narastanie długu, czyli podnieść podatki, zredukować wydatki publiczne, dokonać jakiegoś audytu wydatków publicznych, uszczelnić system podatkowy. No i to są działania, które pewnie dzisiaj agencje ratingowe, nie wiem, Międzynarodowy Fundusz Walutowy by rekomendowały Polsce.
Wspomniał pan o uszczelnianiu systemu. PiS zarzuca rządowi rozszczelnienie systemu VAT. Czy to jest tak, że rzeczywiście ta ściągalność podatków, w tym podatku VAT, spadła?
No ona jest niższa niż w tych szczytowych momentach lat 2016-18. No nie mamy 9% w relacji do PKB ściągalności VAT-u. Powodów ku temu jest kilka, to znaczy z jednej strony jest trochę niższa konsumpcja niż w tamtych latach, no ale też rzeczywiście najprawdopodobniej jakaś mniejsza, nie wiem, moralność płatnicza, to znaczy trochę szarej strefy po rozpoczęciu wojny od 2022 roku na Ukrainie w Polsce się zagościło, szara strefa nam wzrosła, najprawdopodobniej też na transakcjach w VAT-ie widać ten trochę nie do końca legalny obrót i ściągalność VAT-u mogłaby być większa. No i też oczywiście przestępcy, którzy wykorzystują jakieś luki prawne, no udoskonalają swoje narzędzia i tak samo musi niestety robić skarbówka, co odbija się też często na tym, że firmy mają większe wymogi księgowo-formalne do spełnienia.
Już widać, że problemem jest też finansowanie, czy pieniądze na ochronę zdrowia. Ministerstwo przelało na ten cel dodatkowych 7 miliardów złotych, a potrzeba, i to już wiemy, jeszcze kilku. No, ministerstwo twierdzi, lekarze oczywiście z tym polemizują, ale to zostawmy na moment, że przyrost wydatków jest konsumowany głównie przez podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Minister Domański sugeruje, że coś z tym trzeba zrobić. Teraz pytanie, czy rzeczywiście podwyżki są głównym problemem, czy jednak coś innego? I co zrobić, żeby ten przyrost wydatków na ochronę zdrowia ograniczyć?
Ja tutaj trochę od innej strony podejdę do tego pytania. To znaczy, że mamy usługi drożeją w Polsce szybciej niż ogólny wskaźnik inflacji. Usługą jest na przykład usługa stomatologiczna, czyli dzisiaj idąc do dentysty zapłacimy trochę więcej niż w roku poprzednim. Wyższy ten wzrost będzie niż w przypadku ogólnego wskaźnika inflacji w Polsce. Czyli tam będzie, nie wiem, około 6%. My mamy dzisiaj wskaźnik inflacji 2,8%. Ten ogólny z koszyka inflacyjnego przeciętnego Polaka. I to jest tak, po części dlatego, że płace w sektorze zdrowotnym, ale nie tylko, i prywatnym, i publicznym rosną ze względu na uzwiązkowienie, to, że przeciętny wzrost wynagrodzeń wynosi 7,5%. I te płace faktycznie są wyższe, ale też usługi medyczne, inne i produkty, które akurat są kupowane przez firmy medyczne, szpitale, są droższe. W związku z tym ogólny koszt świadczenia usług zdrowotnych rośnie szybciej niż w innych segmentach gospodarki, przez płace, ale też przez inne elementy tej układanki. No już kwestia zarobków lekarzy, które są wyższe niż przeciętnie w gospodarce i niestety nie ma ponawianych badań, które by pokazywały rozkład wynagrodzeń. One jeszcze przed 2021 rokiem to było około przeciętne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń wynosiła ponad 25 tysięcy złotych. Więc najprawdopodobniej te wynagrodzenia dzisiaj są znacznie wyższe i też mogą powodować napięcie w tym funduszu zdrowia.
Dobrze, ale co możemy z tym zrobić? Bo jakby pan bardzo sprawnie przeanalizował, dlaczego jest drożej, dlaczego koszty rosną, no ale no, nie wydaje mi się, może coś minister zrobić z rosnącymi kosztami usług.
No pewnie może zastanawiać się na tym, w jaki sposób można wprowadzić mechanizmy ograniczające wzrost cen, czyli po prostu ustalać wynagrodzenia, ustalać, ograniczyć możliwość świadczenia usług. Są różne rzeczy, które by na pewno się nie spodobały branży medycznej i lekarzom, które by ograniczyły na przykład możliwość zarabiania dodatkowo, czy świadczenia pracy w iluś miejscach naraz, co by ograniczyło trochę ich zarobki. Natomiast problemem jest to, że zasoby pracy w systemie ochrony zdrowia są bardzo ograniczone. Alternatywnym rozwiązaniem...
To właśnie wyjaśnijmy, wie pan, bo pan oczywiście jest ekonomistą, wie co to są zasoby pracy. Rozumiem, że chodzi o to, że lekarze pracują w kilku miejscach i jakby im tego zakazać, to by nie miałby kto pracować w pewnych miejscach.
Tak, no nie byłoby lekarzy po prostu dostępnych, więc się nie dostalibyśmy do specjalisty. Rozwiązaniem dla tego problemu przez lata, przynajmniej część środowisk medycznych postulowało większą profesjonalizację i możliwość awansu pielęgniarek, to znaczy, żeby trochę podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i krajach anglosaskich pielęgniarki mogły wykonywać większy zakres usług medycznych, czyli po studiach wyższych, uzyskując jakieś dodatkowe tytuły i certyfikaty, pielęgniarka miałaby możliwość też przepisania leków, które są w jakichś tam określonych przypadkach dostępne dla pacjenta. I to samo zresztą dotyczyło się rozszerzonej opieki medycznej w farmaceutycznej, czyli tego, że farmaceuta też może świadczyć jakieś podstawowe usługi medyczne po to, żeby właśnie kolejki rozładowywać, czyli żeby na tym kontakcie bezpośrednim z lekarzem było jak najmniej pacjentów. Oni wszyscy byliby przy prostszych rzeczach obsłużeni przez kogoś innego, kto nie jest tak drogi do wykształcenia i jego godzina pracy jest aż tak droga w tym segmencie gospodarki. No i to jest jakieś rozwiązanie w momencie, w którym mamy po prostu za mało lekarzy.
Zmieniając temat, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, argumentując, że to spadkiem inflacji i korzystnymi prognozami w tej kwestii na najbliższe miesiące. To jest rzeczywiście tak, że możemy być optymistami w tej sprawie?
Jak się spojrzy na tą prognozę Narodowego Banku Polskiego, to tak, ale jak się spojrzy też na prognozy rynkowe, Również, więc wydaje się, że rzeczywiście ta inflacja powoli, powoli, ale zmierza do celu. Ona dzisiaj już w nim się utrzymuje. Mamy ostatni odczyt na poziomie 2,8%. On był lepszy od konsensusu ekonomistów zakładającego 3-procentowy wzrost cen, ponieważ wszedł w życie system kaucyjny i spodziewano się, że będzie jakiś efekt podnoszący ogólny wskaźnik inflacji. Nie wydarzyło się to, więc nie zaczęliśmy jeszcze płacić więcej za poszczególne produkty. W związku z tym no, jest to dobry sygnał i dla kredytobiorców, bo kredyt będzie tańszy, raty kredytowe będą coraz tańsze, no i te stopy procentowe pewnie w kolejnym, może nie miesiącu, ale w styczniu pewnie znowu będą spadać i będziemy dążyć do takiego celu. Oczywiście zobaczymy jeszcze, co powie prezes Glapiński, ale raczej w granicach 3,5% na koniec przyszłego roku, czyli stopy procentowe nie będą aż tak niskie jak przed pandemią, ale będą na znacznie niższym poziomie.
Bardzo dziękuję. Piotr Arak, ekonomista Wielobanku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.